My jesteśmy partią zdecydowanie antykomunistyczną i w takim razie przeciwną takiemu tak zwanemu realnemu socjalizmowi. Sądzę, że pod tym względem jesteśmy jeszcze bardziej stanowczy niż Platforma Obywatelska. A tak się w Polsce socjalizm kojarzy. Natomiast my jesteśmy partią, która w większym stopniu uwzględnia element, który się określa ładnie jako wrażliwość społeczną. I tutaj między nami a Platformą jest istotna różnica. Platforma pozostaje i ma do tego prawo. To nie są słowa krytyki. Partią liberalną. Ja muszę powiedzieć, że w dzisiejszej Europie 24% dla partii liberalnej to jest znakomity wynik. Natomiast my jesteśmy partią, która równoważy różne interesy społeczne i uwzględnia nie tylko interes tych młodych czy w średnim wieku ludzi o dużej sile przebicia, ale także tych, którym w życiu się udaje troszkę gorzej. Jesteśmy więc partią pewnej równowagi. Można nas nazwać partią Solidarności przez małe S, Polski Solidarność.
Chciałbym jeszcze nawiązać do tych miesiączków spadających w spocie wyborczym i słów o wrażliwości społecznej, bo za tymi słowami wrażliwość społeczna kryje się tak naprawdę państwo socjalne, czyli dalej łożące, pochylające się nad biedniejszymi, co tak naprawdę drenuje naszą kieszeń. Skąd wobec tego pieniądze na dalsze rozdmuchiwanie tego socjalu?
Proszę pana, tutaj nie chodzi o dalsze rozdmuchiwanie, tylko o sytuację, w której jedna z partii musiałaby to bardzo zasadniczo ograniczyć, bo przy podatku 3x15 to nawet nie chodzi o PIT, bo udział PIT-u w naszym budżecie to jest udział około 14%, tylko chodzi o podatek VAT, którego udział jest olbrzymi w dochodach, około 40%. Otóż tutaj Platforma nigdy nie odpowiedziała na to pytanie, z czego ona w takim razie zabierze, jeżeli chce tak obniżyć przeciętny poziom, chociaż nigdy też nie wyliczyła, o ile to jest obniżenie przeciętny poziom VAT. I istnieje takie domniemanie, że to musiało być cięcia sfery socjalnej, ale to są domniemania. Oczywiście ja tutaj o nic kolegów z Platformy nie oskarżam, ponieważ żadnych dokumentów nie widziałem. I tutaj chodzi o to, żeby temu zapobiec. A poza tym, to znaczy drenowanie naszych kieszeni. Czy ci ludzie słabsi to nie są nasi współobywatele? Tutaj ja rozumiem, że pan wychodzi z pewnego liberalnego punktu widzenia. Ma pan prawo. Tylko, że to jest punkt widzenia, który odpowiada zdecydowanej mniejszości społeczeństwa. I te wybory to wykazały. Jeżeli chodzi o sprawę ograniczenia niezależności NBP, to my nie mamy tego rodzaju planu. My uważamy tylko, że obowiązki, które w tej chwili ma Rada Polityki Pieniężnej, ciało wieloosobowe, społecznie dość anonimowe, dość. Bo proszę wymienić mi członków Rady Polityki Pieniężnej wszystkich. To jest takie rozkładanie odpowiedzialności. Za to powinien po prostu odpowiadać prezes Narodowego Banku Polskiego. Natomiast my nie postulujemy podporządkowania Narodowego Banku Polskiego rządowi. Chcemy tylko, żeby Narodowy Bank Polski odpowiadał za politykę monetarną, ale także za rozwój. Znaczy, krótko mówiąc, żeby te kryteria, w myśl których rozliczany jest mianowany na 6 lat prezes NBP, to były nie tylko kryteria związane z utrzymaniem wartości złotówki, to jest bardzo istotne, ja tego nie negujemy, ale także kryteria związane z jakby tempem rozwoju gospodarczego. Takie są nasze plany, natomiast jeżeli ktoś ma plany podporządkowania NBP rządowi, to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli chodzi o strefę euro, to my uważamy co najmniej, że rok 2010 to jest termin mało realny. Natomiast pan tutaj podjął niezwykle wręcz istotny problem związany z tym, że samodzielność, własna waluta to jeden z najistotniejszych elementów narodowej niezawisłości. I nie wyobrażam sobie, żeby z tego rodzaju elementu rezygnować bez referendum. I to referendum poprzedzonego taką kampanią, w której wszyscy obywatele naszego kraju będą wiedzieli, co to oznacza w praktyce, zarówno jeżeli chodzi o stopień niezależności w prowadzeniu polityki gospodarczej przez Polskę, jak i jeżeli idzie na przykład o sprawę wzrostu cen. Wiadomo, że wprowadzenie euro w wielu krajach europejskich doprowadziło do bardzo istotnego wzrostu cen, czyli mówiąc inaczej i prościej, obniżenia stopy życiowej. Jeżeli obywatele naszego kraju to będą wiedzieć, to wtedy się mogą wypowiedzieć. Nie sądzę, żeby dzisiaj był na to czas, ponieważ nawet przedstawiciele bardzo gorliwej pod tym względem Platformy Obywatelskiej mówią o roku 2010. Ja będę prowadził normalną kampanię. Donald Tusk jest przywódcą partii. Istnieje pytanie, czy akurat tego rodzaju relacja przywódca partii i kandydat na urząd, który z reguły jest troszkę ponadpartyjnym, jakim jest urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to jest dobre połączenie. Ale ja nie krytykuję Donalda Tuska za to, że jest szefem Platformy, to jest jego sprawa i sprawa Platformy Obywatelskiej. Ale oczywiście dzisiaj no, musi brać udział w różnego rodzaju planach i rozwiązaniach, natomiast ja jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta jestem od tego rodzaju obowiązku wolny. Nasza konstytucja prezydenta z jednej strony wzmacnia, z drugiej osłabia. Na czym polega osłabienie? W tej chwili jest tak, że jeżeli prezydent i rząd są z różnych opcji, to prezydent ma dość znaczne możliwości sypania piasku, mówiąc no, pewnej przenośni, używając może nadmiernie kolokwialnych zwrotów, temu rządowi w tryby. Otóż te możliwości w naszej konstytucji będą dużo mniejsze, bo weto jest bardzo ograniczone, bo nie można na przykład prowadzić polityki tego rodzaju, że rządzi AWS, a prezydent wiesza orderu Orła Białego na szyjach ludzi zasłużonych, owszem bardzo, ale dla PRL-u, a nie dla III Rzeczypospolitej. I to tyle. Na tym polega filozofia tej zmiany. Ja wiem, że ona nie jest taka prościutka, no ale niestety w ogóle państwo to nie jest rzecz taka prosta. Znaczy ja bym tutaj chciał powiedzieć jedną rzecz istotną. Mianowicie jestem zwolennikiem jednej Polski. Jednej. A jestem sam warszawiakiem z najważniejszej części, znaczy z najbogatszej części naszego kraju, ale ja się również czuję odpowiedzialny tak samo za Tarnów, tak samo za Ustrzyki Dolne i Górne, jak i z kolei później za Kamień Pomorski, czy powiedzmy sobie miasto Wolin, bo jest też wyspa Wolin. Mówię o skrajnym północnym zachodzie Rzeczpospolitej, czy za Nowe Warpno. Na zachód od Szczecina. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj oczywiście istnieje pewien problem, który jest problemem istotnym. My skądinąd też przewidujemy pewną redukcję aparatu państwowego, ale oczywiście nie w tym stopniu, co Platforma. Ja tutaj bym chciał w niektórych wypowiedziach tutaj mojego zacnego konkurenta, ale i kolegi, partnera Donalda Tuska, przewija się tego rodzaju motyw, można powiedzieć, trzech ojczyzn. No ja się czasem obawiam, że szczebel o nazwie Polska stanie się mało istotnym szczeblem zarządzania. Tak być nie powinno, bo ja w każdym razie, być może inni mają inne poczucie, się najpierw czuję Polakiem, dopiero później, grubo później warszawiakiem, dopiero jeszcze później człowiekiem związanym z wybrzeżem, bo tam spędziłem znaczną i bardzo ważną część swojego życia. Taka jest moja kolejność. Przypominam, że rok temu sukces Platformy w wyborach wydawał się całkowicie oczywisty, a PiS był partią, która czasami przy niechęci niektórych mediów zajmowała drugie miejsce, szczególnie już po obchodach rocznicy 60. Powstania Warszawskiego. Czasem była druga, ale czasem nie. Wtedy już coraz częściej druga. Po roku PiS wygrał wybory, więc ja bym chciał powiedzieć jasno. W Polsce prorokowanie tego, co będzie za kilka lat w polityce, należy pozostawić wróżbitom. Ja jestem politykiem, nie wróżbitą.